Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 26 października. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i François Cyril. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego oraz reportaż Marka Brzezińskiego z seminarium, które odbyło się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Potem nadamy magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, a Agnieszka Kumor zaprosi słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. Katarzyna Zawicka na zakończenie ma dla Państwa kolejną audycję z cyklu Piosenka francuska. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Duża manifestacja w Rzymie przeciwko Berlusconiemu. Strauss-Kahn, szef MFW, oczyszczony z zarzutów. Papież Benedykt XVI zamyka synod biskupów. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika. Setki tysięcy Włochów przeszło ulicami Rzymu podczas przeprowadzonej w sobotę po południu wielkiej manifestacji opozycji przeciwko rządom Silvio Berlusconiego. Wszyscy oni zebrali się potem na wiecu zorganizowanym w Circo Massimo. Według organizatorów w wiecu tym udział wzięło co najmniej 2,5 miliona osób. W marszu i wiecu udział wziął także szef opozycji, Walter Veltroni, który przegrał z Berlusconim w kwietniowych wyborach powszechnych. Zawsze będziemy pamiętać o tym, że istnieją zupełnie inne Włochy i właśnie takie wspólnie zbudujemy w przyszłości, mówił przez rozstawione megafony. Veltroni potępił też, jego zdaniem, bardzo rasistowską politykę Berlusconiego oraz powiązania członków jego rządu z różnymi ruchami neofaszystowskimi. Wyśmiał zapowiadane przez Berlusconiego zamknięcie wszystkich giełd finansowych na świecie, które włoski premier widzi jako jedno z wyjść dla kryzysu finansowego. Gdyby takie głupstwo powiedział Gordon Brown albo Angela Merkel, od razu spowodowałoby to wielką katastrofę na rynkach, a Berlusconiego nikt nie traktuje poważnie, powiedział podczas sobotniego wiecu przywódca włoskiej opozycji. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prawie wszyscy francuscy politycy cieszą się z tego, że Rada Administracyjna Międzynarodowego Funduszu Walutowego oczyściła z zarzutów o seksualne przekręty prezesa MFW, Francuza Dominika Strauss-Kahna. Teraz pan prezes może zająć się bez reszty kryzysem finansowym, zgryźliwie twierdzą jego przeciwnicy. Przewodniczący Rady Administracyjnej MFW, Shakur Shahalan, oświadczył po wyjściu z posiedzenia, że Strauss-Kahn nadal posiada całkowite zaufanie członków Rady i nigdy nie miał zamiaru z tego powodu podawać się do dymisji. Depesze przypominają, że Dominik Strauss-Kahn przyznał się do swych pozamałżeńskich stosunków z panią Noy, ale że jego żona, znana we Francji dziennikarka Anne Sinclair, wszystko mu wybaczyła, a on sam wysłał przepraszającego maila do wszystkich pracowników MFW. W mailu tym przyznaje się, że popełnił błąd w ocenie sytuacji. Uroczystą mszą świętą odprawioną w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież Benedykt XVI zakończył drugi podczas swego pontyfikatu synod biskupów. Przyjechało na nie z całego świata 250 biskupów. Benedykt XVI wyraził żal, że do Rzymu nie mogli przyjechać biskupi chińscy z nielegalnego tam kościoła rzymskokatolickiego. Stolica Apostolska i Pekin nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1951 roku. Zamykając synod, Ojciec Święty zapowiedział, że w marcu uda się po raz pierwszy do Afryki. Odwiedzi Kamerun i weźmie udział w uroczystościach z okazji 500. rocznicy ewangelizacji Angoli. Do władz Indii i Iraku zaapelował o zapewnienie większej ochrony dla tamtejszych chrześcijan. Jak informuje agencja Reutersa, powołując się na wypowiedzi pochodzące z otoczenia Dalai Lamy, ten ostatni nie ma już żadnej nadziei na przywrócenie autonomii Tybetowi. Chińczycy wstrzymali wszelkie negocjacje na ten temat. Szef największej w Izraelu partii politycznej Kadima, Cipi Livni, po nieudanych próbach sformowania rządu w Tel Awiwie zaapelowała o zorganizowanie przedterminowych wyborów powszechnych na początku przyszłego roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w najbliższym czasie podpisze ostateczne porozumienie z Kijowem o pożyczce w wysokości 16,5 miliarda dolarów dla Ukrainy. Wstępne porozumienie zostało podpisane w niedzielę. W wielu miejscach naszej planety zatrzęsła się w niedzielę ziemia. Na morzu w pobliżu indonezyjskiej wyspy Sulawesi wstrząs miał siłę 6,4 stopnia w skali Richtera. Wstrząs o sile 5,6 stopnia miał miejsce na wschodzie Afganistanu, o 500 km od Kabulu. Ziemia zatrzęsła się także w północnej Kalifornii. Pierwszy wstrząs miał moc 5,1 stopnia w skali Richtera, a wstrząs wtórny 4,1 stopnia. Był to dziennik La Défense Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam Piotra Błońskiego z przeglądem francuskich tygodników.
Zbliżają się wybory amerykańskie i nic dziwnego, że specjalny zestaw na tę okazję przygotował w tym tygodniu Le Nouvel Observateur, który wystawił na okładkę radośnie kroczącego Baracka Obamy. Na okładce L'Express widnieje za to zatroskany Dominique Strauss-Kahn, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a wcześniej jeden z liderów francuskiej partii socjalistycznej i wielokrotny minister. Na ten zaszczyt zasłużył on sobie tym razem z powodu swawoli, jakich się dopuścił w Davos z pracowniczką MFW, czego mu za oceanem jakoś nie zamierzają przepuścić. Okładkę Le Point zdobi zaś fotografia promieniującej ufnym uśmiechem siostry Emmanuel, zmarłej 20 października w 99 roku życia apostołki nędzarzy. Le Point zamieszcza fragmenty jej pamiętnika, spowiedzi zakonnicy, którego wydanie w oficynie Flammarion siostra Emmanuel przygotowała starannie przed 20 laty, zastrzegając wydanie dopiero po śmierci. Wybaczcie, ale zaszokuję was, pisze we wstępie siostra Emmanuel, tłumacząc też skąd to zastrzeżenie. Nie chcę za życia ukazać się naga przed innymi. A przecież chcę się obnażyć, po pierwsze w imię poszanowania prawdy, oto czym jestem, ale również z innego powodu. Jestem przekonana, że czyniąc to jestem przydatna. Kolejny raz czytamy w Le Point, ta nietypowa zakonnica zaskakuje, opowiadając na 400 stronach całe swe burzliwe życie, nie kryjąc niczego ze swych trosk, słabości, ani najbardziej intymnych nawet walk wewnętrznych. Zdumiewające w swojej szczerości jest wyznanie doznawanej siły popędu seksualnego, walki, a jednocześnie pogodzenia z nim. Cytuję: fakt, że ten oścień nie opuścił całkowicie mojego ciała starej kobiety, jest stałym źródłem zdumienia i upokorzenia. Myślałam, że z latami jego palące ostrze całkowicie zaniknie. Nic podobnego. Te i podobne nieoczekiwane wyznania, które Le Point publikuje w dobrze chyba pojętej trosce o wzbudzenie zainteresowania książką, nie są jednak główną treścią pamiętnika, w którym wspomnienia, anegdoty, refleksja i modlitwa stanowią nierozerwalną całość. Cytuję: u schyłku życia, czytamy w kolejnym fragmencie, stwierdzam, że w miarę kiedy moje doświadczenie stawało się coraz bardziej radykalne, równolegle dojrzewała odpowiedź prawdziwszej miłości. Myślę, że ostatnie unicestwienie, śmierć, będzie także bramą ostatecznie otwartą dla miłości. W L'Express Christine Kerdelan pisze o płci kryzysu. Rząd Islandii mianował dwie kobiety, Elin Sigfúsdóttir i Birna Einarsdóttir, na czele banków, o których upadłości głośno było na całym świecie. Ich misja to odbudowa systemu finansowego w Islandii. Zawsze to samo. Mężczyźni robią nieporządek, a kobiety muszą po nich sprzątać. Widać to dziś na każdym kroku, w każdym dzienniku telewizyjnym i każdej gazecie. Kryzys finansowy to sprawka mężczyzn, prezesów wielkich banków, przepłacanych maklerów, ani jednej wśród nich kobiecej twarzy. Stąd deklaracje uczestniczek Women's Forum w Deauville w ubiegłym tygodniu. Gdyby połowa ludzkości nie była pomijana w instancjach kierowniczych, może nie doszło do kryzysu finansowego. Za kierownicą kobiety jadą z mniejszą prędkością i powodują mniej poważnych wypadków, jak wynika ze statystyk firm ubezpieczeniowych. A w bankach? Już w ubiegłym roku w opublikowanym przez McKinsey'a studium można było przeczytać, że im więcej jest kobiet w zarządzie spółki, tym większa jest jej opłacalność. Według innych badań dokonanych wśród głównych spółek paryskiej giełdy, profesor Michel Ferrari z CERN Business School wykazuje, że od stycznia tego roku odporność kursu ich akcji jest ściśle skorelowana ze wskaźnikiem feminizacji kadr kierowniczych. Na przykład spółki Hermès i LVMH, zatrudniające ponad 55% kobiet, okazały się bardziej odporne niż ArcelorMittal albo EADS, gdzie kobiet jest mniej niż 15% załogi. Fenomen sprawdza się również przy porównywaniu przedsiębiorstw tego samego sektora, choćby w bankowości. BNP Paribas, najbardziej sfeminizowany bank francuski ze wskaźnikiem 38,7% kobiet, ma lepsze wyniki niż Dexia, wskaźnik 28%, a ten lepszy niż Crédit Agricole, wskaźnik 16,16%. Ale, ciągnie autorka, jeśli w czasach kryzysu lepsze wyniki dają strategie żeńskie, uważane za konserwatywne i ostrożne, to czy w czasach silnego rozwoju preferować należy strategie męskie, uważane za odważne i ryzykowne? Jedno wydaje się pewne. Płciowa jednorodność prowadzi do większego ryzyka niż płciowe urozmaicenie. A więc mieszajmy się. Obama i my. To tytuł komentarza Claude Weya w Le Nouvel Observateur. My to Francuzi. Gdyby to oni wybierali, 68% głosów padłoby na Obamę, a tylko 5% na McCaina. Kochamy Obamę, podziwiamy Obamę, głosujemy na Obamę za to, czym jest, za to, co uosabia. A to dlatego, że nienawidzimy niewolnictwa, segregacji rasowej, wszelkich form dyskryminacji, tych grzechów pierworodnych Ameryki. Czyż nie jesteśmy z kraju praw człowieka? Ale, ciągnie Claude Weil, czy my naprawdę słuchamy, co mówi Obama? W żadnym innym kraju na ziemi moja osobista historia nie byłaby możliwa, mówił on w słynnym przemówieniu z Filadelfii. Warto to sobie przemyśleć. Można oczywiście zaprzeczać, ale tak naprawdę, jakie ma szanse syn afrykańskiego imigranta, by znaleźć się na liście najlepszych absolwentów ENA, francuskiej Wyższej Szkoły Administracji Państwowej, odpowiednika Harvardu, i zostać w wieku 47 lat prezydentem republiki? Wszyscy jesteśmy obamistami na prawicy, na lewicy i nawet w rządzie wszyscy się do tego prywatnie przyznają. Ale czy dosłyszeli Obamę, gdy komentując antyamerykańskie diatryby swego dawnego pastora, odmówił on strzepnięcia ręką tego gniewu bez zrozumienia jego korzeni? A wystarczyłoby kilkuset wyrostków wygwizdało Marsyliankę na Stade de France, by wzbudzić wśród większości rządowej istny festiwal oburzenia i konkurs politycznej demagogii. Tu nie było mowy o zrozumieniu korzeni. Tak wygodnie byłoby dla nas, Francuzów, żyć w przekonaniu, że etniczne uprzedzenia, rasizm i dyskryminacja są amerykańską specyfiką. Że nasza republika jest przeciw temu w naturalny sposób zaszczepiona. Że blizny kolonializmu nie mają nic wspólnego z widmami niewolnictwa, które hulają po amerykańskim sumieniu. 20 lat kryzysu francuskich przedmieść, sporadycznych rozruchów, klęsk polityki miejskiej świadczy o tym, że tak nie jest. My także mamy problem mniejszości, którego nie da się sprowadzić do kwestii socjalnej, dlatego że upośledzenie socjalne i dyskryminacje związane z pochodzeniem nie mieszają się, lecz umacniają wzajemnie. To też wymagają całego zestawu odpowiedzi, a nade wszystko trzeźwej diagnozy. A to jest właśnie przesłanie Obamy dla Ameryki. Nie przełamie się problemów przez ich negowanie, lecz patrząc im twarzą w twarz. Równości praw i obowiązków obywateli nie ustanowi się odśpiewując litanie wielkich zasad, lecz poprzez działania. Ameryka czyni to od czasów Kennedy'ego w sposób niedoskonały, ale przynoszący niewątpliwe efekty, jak choćby otwarcie dla kolorowych obywateli perspektyw, o których wcześniej nie mogli nawet marzyć. Bez tego Obama nie znalazłby się u wrót Białego Domu, a jego sukces, niezależnie od wyniku wyborów, ukazuje całą drogę, jaką przeszła Ameryka, a jaką Francja dopiero musi przejść, konkluduje Claude Weil w Le Nouvel Observateur.
RFI Radio France Internationale.
Towarzystwo Historyczne i Literackie zorganizowało w zabytkowych wnętrzach Biblioteki Polskiej na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu interesującą debatę. Wystąpieniom i rozmowom przysłuchiwał się Marek Brzeziński.
W Paryżu zakończyła się dwudniowa konferencja poświęcona Polsce, Rosji i Europie. Wzięli w niej udział naukowcy polscy, rosyjscy, brytyjscy i francuscy. W swoich wystąpieniach sięgali oni do historii stosunków obydwu narodów, polskiego i rosyjskiego, ujmowanej z perspektywy europejskiej. Mówiono o tym, jak dawniej i dzisiaj jedni widzą drugich, o tym, jaka była i jest traktowana przez Rosjan Europa od średniowiecza po współczesność, o tym, jaką rolę odegrała w tym Polska. Mówiono o relacjach polsko-radzieckich z okresu międzywojennego, wojennego, a także, jak to ujął profesor Chubarian, wiceprzewodniczący Rosyjskiej Akademii Nauk, o zjednoczeniu Europy we współczesnej epoce w kontekście stosunków polsko-rosyjskich. Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, ministrowi spraw zagranicznych na dworze cara Rosji Aleksandra I, swoje wystąpienie poświęcił profesor Jerzy Łukaszewski, były ambasador Polski w Paryżu. Posłuchajmy, co powiedział przed mikrofonem RFI zapytany o to, czy książę Czartoryski był wizjonerem, prekursorem idei zjednoczonej Europy.
Niewątpliwie Czartoryski w XIX wieku zarysował projekt Europy nie jako luźnego aliansu państw, luźnego i przejściowego, ale jako coś trwałego, zorganizowego na zasadzie dobrowolnej i zorganizowego w sposób pokojowy. Na tym polega nowość myśli Czartoryskiego. Pewna trudność zapoznania się z tą ideą polega na tym, że on nie poświęcił temu problemowi jednej wyraźnej książki czy jednego wyraźnego artykułu gdzieś. Myśli na ten temat są rozproszone w korespondencji Czartoryskiego, głównie z Aleksandrem I, carem Rosji, ale także w innych tekstach korespondencji, w jego książce Essai sur la diplomatie, ale jeżeli to w te dokumenty się zna i jeżeli się te wszystkie rzeczy zbierze, to wyłania się zborny koncept Europy, który oczywiście odpowiadał warunkom XIX wieku, ale który wciąż zachowuje swoją aktualność i o którym powinniśmy pamiętać, dlatego że my nie jesteśmy jakimiś nowo przybyłymi w Europie. Nie, były koncepcje europejskie między Polakami i to między Polakami nieznaczącymi, ale między Polakami, którzy mieli ogromny wpływ na politykę europejską, taką jaką miał Czartoryski jako minister rosyjski, jako prezydent rządu narodowego w roku 1830-31 i później w czasie swojego pobytu w Paryżu odgrywał rolę. Więc myśli pochodzące od człowieka tej miary oczywiście zasługują na uwagę i powinny być wydobyte w tej chwili. I muszę powiedzieć, że cieszę się po pierwsze, że Towarzystwo Literackie w Paryżu, historyczne i literackie, poświęciło temu tematowi konferencję, że ta konferencja ma charakter międzynarodowy i że znaczna ilość osób jednak wzięła w niej udział. Może coś z tego zostanie w głowach ludzi.
Stosunkami polsko-rosyjskimi jest cień wielu, wielu stereotypów, uprzedzeń, zadrażnień.
Więc proszę pana, ja na ten temat mam bardzo wyraźny pogląd. Tutaj Czartoryski powinien nas inspirować. Wie pan, Rosja jest faktem. Rosja jest olbrzymim krajem. Rosja jest olbrzymią potęgą. Wie pan, i na nic się nie zda lekceważenie Rosji, mówienie, że Rosja jest zacofana, że jest Moskwa dzisiaj tak jak Nowy Jork, a reszta, że jest zacofana. Takie rzeczy się w Polsce mówi. Ja tych rzeczy, wie pan, nie podzielam. Ja uważam, że Polska powinna znaleźć wspólny język z Rosją i że powinno dojść do ugody między Polską a Rosją. I nad tym trzeba pracować. I wie pan, drażnienie, nagonka jakakolwiek, czy to prasowa, nie służy niczemu, nie służy naszemu krajowi, ona nie zaszkodzi Rosji. Podobnie jak w stosunkach z Niemcami. Wie pan, szczucie na Niemcy Niemcom nie zaszkodzi. Szczucie na Rosji nie zaszkodzi Rosji, ale zaszkodzi nam. Dlatego, że odstrasza od nas przyjaciół Polski, zarówno w Niemczech, jak i w Rosji. Polska racja stanu i rozsądek i inteligencja wymaga, żeby zarówno z Niemcami, jak i z Rosją ułożyć dobre stosunki. Powinniśmy kłaść nacisk na to, co łączy, a nie na to, co dzieli. To jest moje głębokie przekonanie i tutaj Czartoryski jest wielkim przykładem. Czartoryski się wzniósł ponad przesądy swojej epoki. Po ostatnim rozbiorze ogólnie nienawidzono Rosji. Czartoryski doszedł do wniosku, że to do niczego nie prowadzi. Rosja jest i będzie. Jest wielkim sąsiadem naszego kraju i starał się wszystko robić, co mógł. Sprawa polegała na tym, że on robił tak długo, jak w Rosji był reżim, nazwijmy to, Aleksander I i ludzie wokół niego, z którymi można było rozmawiać. Rozmowa stała się niemożliwa, kiedy objął tron Mikołaj I i kiedy kierownictwo Rosji wpadło w ręce kliki reakcyjnej i wrogiej Polsce. W Rosji, ja myślę, jest pewne podłoże sympatii dla naszego kraju i powinniśmy to wykorzystać. Nie powinniśmy odstraszać naszą polityką, naszymi wypowiedziami w prasie i gdzie indziej naszych przyjaciół rosyjskich od możliwości pojednania polsko-rosyjskiego.
Jednak nawet na dworze Aleksandra Adam Jerzy Czartoryski miał sporo wrogów. Drażnił swoim anglofilstwem, drażnił swoimi koncepcjami europejskimi.
Oczywiście, drażnił swoim sposobem bycia. Sposobem bycia, który był, który drażnił Rosjan, bo był szalenie odmienny od ich sposobu bycia. Czartoryski nie miał nic z tego, z tej wylewności rosyjskiej. Pewnie wódki nie pił litrami. No więc miał wielu wrogów, powiedzmy sobie, instynktownych, ale również miał wrogów wyrachowanych, takich jak Nowosilcow, który podkopywał jego pozycję zarówno jako ministra i później, w czasach późniejszych, jako kuratora Uniwersytetu Wieleńskiego. W innych stratach z zawiści, głównie z zawiści.
Mówił profesor Jerzy Łukaszewski, były ambasador Polski w Paryżu. Profesor Tomasz Szram z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w swoim wystąpieniu poruszył sprawę stosunków polsko-radzieckich w latach 1919-39. Zapytaliśmy profesora Szrama, jak interpretuje ciągły sprzeciw strony rosyjskiej, by wyjaśnić sprawę zbrodni katyńskiej.
Ciągle nie potrafią się jakoś widocznie zdobyć na przyznanie, że tak było i że trzeba, no, że trzeba się do tego po prostu przyznać. To jest kwestia jakiejś gry polityków, chyba gry obliczonej na branie pod uwagę świadomości społecznej, emocji i tak dalej. Sami też może tymi emocjami się kierują. Wiecznie ciągle nie potrafią przyznać się do tego, że zrobili coś podwójnie złego. Przede wszystkim zbrodnia, a oprócz tego błąd.
Czy to oznacza, że właściwie Rosja czuje się kontynuatorką Związku Radzieckiego?
To nie tak bym przyjmował to pytanie. To raczej Związek był kontynuatorem Rosji. Rosja jest dłuższa, była przed i była po.
Mówił profesor Tomasz Szram z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei Richard Batewick, profesor londyńskiego University College, w swoim wystąpieniu na temat Konstytucji 3 maja stwierdził, że była to stracona szansa dla polskiego liberalizmu. W kontekście tematyki konferencji poświęconej sprawom polsko-rosyjskim na usta cisnęło się pytanie, czy Rosja miała taką samą szansę jak Polska.
Wydaje mi się, że nie miał. Czasem uważa się, że początek rosyjskiego rządowego to było w 1478 roku, kiedy Iwan Wielki pobył Nowgorod Wielki. Ale to z kolei nie miało nic wspólnego z liberalizmem, lecz z republikanizmem. Czyli Rosja miała szansę liberalną. Jeśli przyjmujemy, że nawet za tego cara, który budził najwięcej nadziei u liberałów, czyli u Aleksandra I, który miał ministra i przyjaciela, który był oddanym liberałem i jakby spadkobiercą tradycji Konstytucji 3 maja, a mianowicie Adama Jerzego Czartoryskiego. Jeśli nawet za niego liberalizm okazał się nie do połknięcia w warunkach Rosji, to chyba nie dałoby się w żadnych.
Czy Rosja ma szansę teraz na liberalizm?
Nie jestem politologiem zajmującym się Rosją, to bardzo wahałbym się wyrokować w takich sytuacjach. Można powiedzieć tylko, że nie ma takiej historycznej tradycji, która kazałaby być optymistą w tej sprawie.
Skąd zainteresowania Polską?
Mój dziadek świętej pamięci był Polakiem, dziadek po kądzieli. I on walczył w kampanii wrześniowej, potem przyjechał do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. Poznał moją angielską babcię, więc ja jestem dzieckiem mojej półpolki mamy.
RFI Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Jesień to bardzo dobry okres dla polskiego kina we Francji. Po tygodniowym festiwalu filmu polskiego w Paryżu od zeszłego tygodnia na francuskich ekranach zobaczyć można sztuczki Andrzeja Jakimowskiego. A w jednym ze studyjnych kin w dzielnicy Łacińskiej trwa pokaz polskiego filmu dokumentalnego. Organizatorem pokazu jest Stowarzyszenie Dokument na Dużym Ekranie, z którym współpracowali Instytut Polski i dziennikarka filmowa Grażyna Arata.
Wiadomo, dokument jest jakby przeznaczony do telewizji w takiej pierwszej swojej formie. We Francji chyba jest, pojawiła się po raz pierwszy taka tendencja do wprowadzania na ekrany kin dokumentów na takiej samej zasadzie, jakby to były filmy fabularne. Stowarzyszenie Documentaire sur le Grand Écran, czyli dokument na dużym ekranie, idzie jeszcze dalej w tym kierunku, bo to nie tylko polega na tym, żeby raz na rok czy na dwa lata, jak pojawi się jakiś taki bardzo, bardzo interesujący, widowiskowy dokument, który się podoba publiczności, robić dużą kampanię promocyjną i dystrybuować go, ale też co roku oni naświetlają jakby inną kinematografię i 5 lat po tym, jak zainteresowali się Polską, wracają znowu do tematyki polskiej, co znaczy, że dokument polski jest na bardzo wysokim poziomie i ich interesuje. I specyfiką tego stowarzyszenia jest to, że oni konstytuują poprzez te ich akcje pokazywania filmów w Paryżu, ale i we Francji, tak jakby fond, czyli te kopie, które są pokazywane, później wykupują prawa do tego, żeby je zatrzymywać i żeby mogły cyrkulować w telewizjach świata i tak dalej. Także oni nie dysponują dużą taką bazą finansową, ale przede wszystkim to są zgromadzenie zapaleńców, którzy wierzą w dokument.
W programie pokazu polskiego dokumentu jest 6 filmów, m.in. Pierwszy dzień Marcina Sautera, Lekcja białoruskiego Mirosława Dębińskiego, Nadaczy Tiero Paladino i Gugara Jacka Nagłowskiego i Andrzeja Dewczaka. Czy to był dobry wybór? Grażyna Arata.
Z punktu widzenia artystycznego nie można podważać jakiegokolwiek wyboru, bo to są wszystko bardzo dobre filmy, interesujące. Z punktu widzenia tematyki, którą byśmy chcieli zobaczyć my jako Polacy tu w Paryżu i tak dalej, zawsze ktoś może wnieść zastrzeżenia. Ale myślę, że chodziło im również o to, żeby prezentacja była jak najszersza, żeby można było zobaczyć produkcję, która opowiada o tym, co się dzieje w Rosji i filmy, które opowiadają, co się dzieje w Polsce, czy filmy, które się zastanawiają nad sensem życia, żeby to nie było tylko takie jednostronne. W ostatnich latach Francuzi trochę nam zarzucają, że ta produkcja filmowa polska jest bardzo ciężka w odbiorze i że pokazuje smutek przemian. Te filmy dokumentalne są ważne, jednak z punktu widzenia odbiorcy ważne jest też, żeby pokazały się te inne jakby aspekty, może i bardziej optymistyczne. Wybór jakby taki, to jest jakby taka podróż trochę, właśnie mniej skoncentrowana na takiej rzeczywistości trudnej polskiej aktualnej, ale bardziej podróż taka po peryferiach, czy po podróż duchowa, czy podróż po jakichś niesamowitościach. Myślę, że ważne, że przyciągają uwagę na polski dokument.
Wśród polskich filmów dokumentalnych prezentowanych w każdy wtorek do 4 listopada w kinie Reflet Médicis w dzielnicy Łacińskiej na szczególną uwagę zasługuje Gugara, opowieść o ewenkach, pasterzach reniferów, nakręcona na Syberii przez Andrzeja Dewczaka i Jacka Nagłowskiego.
Когда и сколько было оленей в венке. А сегодня люди поверили в то, что можно жить?
Я прямо к шаману. Может быть, это и помогает мне еще что-то сопротивляться.
Prezentujecie panowie ten film w różnych miejscach na świecie, między innymi byliście z nim w Cannes, ostatnio dostaliście nagrodę w Paryżu na ważnym festiwalu filmów dokumentalnych Cinéma du Réel. Jak publiczność tutaj we Francji przyjmuje wasz film zrobiony na drugim końcu świata?
Okazuje się, że publiczność francuska dobrze przyjmuje ten film. Wydaje mi się, że ten film się we Francji podoba. Z wyjątkiem oczywiście wielu różnych pytań, kwestii do wyjaśnienia, które zwykle często pojawiają się po projekcjach filmu. Myślę, że podoba się film.
Dostaliśmy też nagrody na festiwalu w Estonii za ten film. Teraz Andrzej był na pokazie w Finlandii. Ten film też tam zadziałał. Jedynym krajem, w którym mieliśmy bardzo chłodne przyjęcie, była Grecja, gdzie jakby ten sposób opowiadania jakby w ogóle się nie sprawdził. A...
No i główną nagrodę w Krakowie dostaliście, prawda?
Dostaliśmy główną nagrodę w Krakowie i główną nagrodę za debiut na festiwalu Era Nowe Horyzonty w Wrocławiu.
Ale w Rosji ten film jeszcze nie był pokazywany i nie wiadomo, czy będzie pokazywany.
No właśnie, nie wiadomo, czy będzie pokazywany. Nie wiem, nie znam możliwości pokazania tego filmu. Tak jak mówiłem tutaj do widowni, jedna z moich znajomych rosyjskich reżyserek powiedziała, że ona by takiego filmu nie zrobiła, bo nie mogłaby potem kontynuować pracy. Ten film jest zbyt otwarcie mówi o niektórych rzeczach, które nie są zbyt wygodne. Z tego samego powodu ona organizuje festiwal na Syberii, w jednym z miast na Syberii, gdzie mieszka. No i też mówiła, że chętnie by ten film wzięła, ale nie może z tych samych względów go wziąć, bo nie chce antagonizować miejscowych władz.
A czy bohaterowie waszego filmu widzieli już ten film?
Wysłaliśmy DVD z tym filmem do Tury i jedna z osób, która nam tam pomagała, ponieważ mamy ograniczoną możliwość dotarcia do Tutonczan i wysłania tam filmu, więc mogliśmy to wysłać tylko do stolicy, natomiast on, wiemy, że zawiezie ten film do Tutonczan, do naszych bohaterów. Tam właśnie komunikacja jest tylko albo rzeczna, albo lotnicza i tak mniej więcej raz na tydzień do tej wioski można się dostać, w związku z tym czekamy na to, aż ten film tam dotrze i tak. Będziemy czekać na informację.
Ale co ważne, Stanisław, ten człowiek, który nam pomagał, on widział ten film i jest sam Ewenkiem i uważa, że bardzo mu się ten film podobał. Uważa, że jest bardzo smutny, bo jest smutny, ale mówi, pokazuje jakąś część prawdy o tamtej rzeczywistości.
No tak, to jest film o umierającej cywilizacji, umierającej kulturze, kulturze, która została zamordowana po prostu.
To jest proces, który dotyczy większości rdzennych narodów w ogóle na świecie w tym momencie. Świat, procesy, które się dzieją, na dobrą sprawę sprzyjają jakiejś monokulturze, która się tworzy. Takie małe narody, czy tradycyjne narody po prostu zanikają, nikną i akurat w przypadku Ewenków to oni zostali zamordowani przez Związek Radziecki, ale przykładów zamordowania przez inne państwa też można było mnożyć, nie wiem, można mówić o aborygenach, można mówić o Indianach amerykańskich itd. itd.
I podstawą do tego filmu była pańska książka, prawda?
Dla mnie osobiście najpierw była książka. Ale ona nie była podstawą do filmu, dlatego że film jakby powstawał między nami dwoma, a także operatorem, Patrykiem Jordanowiczem. No właśnie jest to przypadek o tyle ciekawy, że no książka jest jakby tylko i wyłącznie moja. I ja przelewam swoje myśli na papier i swoje doświadczenie, które też było trochę różne od tego, czego doświadczyliśmy, jak byliśmy tam na zdjęciach. I sytuacja była inna.
Wtedy, kiedy Andrzej tam był, rodzina miała jeszcze renifery. I nie wyglądało to aż tak czarno, jak w momencie, kiedy my tam przyjechaliśmy. No i kiedy zobaczyliśmy, głównie my, jakby w trójkę razem, głównie rozpad. I ten rozpad postanowiliśmy zarejestrować i pokazać w filmie.
A jak właśnie pisarz pracował, współpracował z reżyserem filmowym? Kręciliście ten film obaj?
Na zdjęciach ta współpraca to była współpraca naszej trójki i jakby była to współpraca, jeżeli chodzi o decydowanie o tym, co i w jaki sposób kręcimy, jakie mamy plany, w trójkę decydowaliśmy. I to była ogólnie rzecz biorąc trudny czas, ponieważ wtedy mieliśmy czasami różne poglądy na temat tego, co i w jaki sposób realizować. Natomiast potem okres montażu, to przy montażu siedzieliśmy z Andrzejem dwójkę cały czas. I ten okres akurat z kolei przebiegał zupełnie bezkonfliktowo. Znaczy na bazie tego materiału, który zrealizowaliśmy, mieliśmy dokładnie taką samą opinię, taką samą wizję tego filmu i zgodnie z tym bez żadnych problemów przez ponad rok montowaliśmy ten film.
Literatura bardzo różni się od filmu, też w sposobie narracji, możliwości przekazu różnych rzeczy. No i to ja też czasami musiałem się jakby zrozumieć też taką logikę narracji filmowej, która jest inna, która jednak działa w jakiś sposób obrazkowo, skrótowo, bo taki jest film. Tak czy siak, daliśmy sobie radę.
Daliście sobie radę, no wielki sukces, a czy w związku z tym będzie następny wasz wspólny film?
To jest kwestia tematu. Znaczy, jeżeli pojawi się taki temat, który akurat obydwu nas połączy i będziemy musieli to robić razem, to pewnie tak. Natomiast w tej chwili Andrzej ma swój pomysł na to, co chciałby robić. Ja będę się przygotowywał do filmu fabularnego.
Bo pan wyszedł z filmu fabularnego,
tak,
prawda?
Tak, ja zacząłem... Generalnie rzecz biorąc, myślę, że jakby robienie chyba... chciałbym robić obydwa rodzaje filmów, bo to są zupełnie różne doświadczenia, które myślę, że wzajemnie się wzbogacają. I teraz właśnie mam projekt filmu fabularnego, który chciałbym zrobić i z kolei na tym się będę koncentrował.
A pańska następna książka, gdzie będzie się działa?
Zdradzę to pani jako pierwszej. W Krynicy Górskiej.
Czyli w miejscu, z którego pan pochodzi, tak?
Tak, nie będzie pochodził, nie będzie wyjazdowo, że tak powiem, bo nie będzie w żaden sposób skądś tam. Będzie raczej wynikała ze mnie, ze środka.
O swoim filmie Gugara opowiadali Andrzej Dybczak i Jacek Nagłowski.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta Mylène Farmer, Point de Suture, ukazała się 25 sierpnia. Jej produkcją zajął się oczywiście niezastąpiony Laurent Boutonnat, który jest również autorem muzyki. Słowa napisała Mylène Farmer. Piosenkarka często porównywana jest do Madonny, tak jak Amerykanka. Przywiązuje dużą wagę do swego wizerunku, raczej dość odważnego, ale w przeciwieństwie do Madonny, Mylène Farmer pozostaje wierna swemu, mimo całkowitego braku jakiejkolwiek pruderii, romantycznemu wcieleniu. Jej wideoklipy zazwyczaj podszyte są pewnym ładunkiem seksu. Posłuchajmy na początek utworu tytułowego Point de Suture.
Des indécis.
przed ukazaniem się płyty na rynku można było posłuchać jej na internecie najzupełniej legalnie, a jeszcze wcześniej, bo 12 sierpnia, czyli 13 dni przed sprzedażą, można było jej posłuchać i ściągnąć ją z internetu w Rosji. No taki raj internetowy trwał zaledwie parę godzin, bo strona została zlikwidowana, ale miało to niewątpliwy wpływ na klasyfikację piosenki w Rosji. Znalazła się ona na czele listy przebojów, a płyta bardzo szybko została sprzedana w takiej ilości egzemplarzy, że uzyskała status platynowej płyty. Mylène Farmer sukces odniosła zresztą nie tylko w kraju Putina, ale również w Szwajcarii i w Belgii, gdzie dostała złotą płytę. Jak Państwo słyszycie, płyta daje się dość łatwo sklasyfikować jako elektro-rock, ale właściwie po co nam klasyfikacje? Można być raczej pewnym, że będzie częstym gościem na dyskotekach. Ale można na niej znaleźć utwory o muzyce łagodniejszej, mniej przebojowej, zawierającej nutki zastanowienia. Płyta nosi tytuł Point de Suture, czyli szef, miejsce zszycia, może po życiowych ranach. A kiedy zszywa się takie rany, to ma się i chwilę na zastanowienie. Kto nie doznał ogromnego bólu, przeżywa tylko namiastkę życia, twierdzi Mylène Farmer.
Personne.
Radio du Monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kubor.
W pogoni za autentycznością i tradycją turyści przybywają do Szampanii. Region nie jest jeszcze przygotowany na ten nagły wzrost popularności. Brakuje w szczególności hoteli. Po autokarach wypełnionych wycieczkami, które w jeden dzień zwiedzają katedrę w Reims, miejsca pamięci z okresu I wojny światowej i któryś z najsłynniejszych domów szampana w Reims lub Epernay, najczęściej ten sam, pojawiła się nowa rasa turystów, którzy chcą poznać region od podszewki, a przecież każdy wie, że Szampania szampanem stoi. Chcąc odpowiedzieć na ten nowy rodzaj turystyki i wykorzystać go do popularyzacji swoich produktów, niektórzy winiarze zainwestowali w nietypowe winobranie. Prawdziwym pionierem enoturystyki, czyli turystyki winnej, w Szampanii jest Bertrand L'Hôpital, właściciel jednej z tamtejszych winnic i producent szampana Gilles de Telmont w Damery. Firma założona została przez jego dziadka André w roku 1912 i od trzech pokoleń prowadzą ją członkowie tej samej rodziny. To duży powód do dumy, poparty znaczną produkcją, 1 200 000 butelek rocznie. Bertrand L'Hôpital uważa, że w dzisiejszych czasach kryzysu i zarazem poszukiwania wartości sama jakość nawet tak renomowanego trunku jak szampan nie wystarczy. Trzeba jeszcze przybliżyć go konsumentom w fachowy sposób. Gdybyśmy choć w połowie posiadali zmysł gościnności, jaki charakteryzuje mieszkańców Alzacji, Szampania byłaby królową francuskich regionów, wyznaje. Wyraźnie zazdroszcząc alzackim winiarzom słynnego szlaku win, znanego na całym świecie, Bertrand L'Hôpital wymyślił 24 godziny w winnicy, podczas których goście przeżyją najprawdziwsze winobranie. Po niewygórowanej pracy czeka ich wypoczynek w czterogwiazdkowym hotelu Le Royal Champagne, który proponuje formułę dwie noce dla dwóch osób z całodziennym wyżywieniem w wysokości 790 euro. Po wystawnym śniadaniu wyjazd do winnicy. Bertrand L'Hôpital objaśnia podłoże i pracę winiarza, który małą szczepkę winorośli przeobrazi w rodzący piękne grona krzew. Jeszcze tylko rękawice, fartuch, sekator i krótka lekcja poglądowa. Które owoce są dobre, a które trzeba bez namysłu odrzucić, by nie psuły zbiorów. Winobranie w całości wykonywane jest ręcznie. Pierre, finansista z Brukseli, i jego żona Véronique już zaczęli pracę przy wyznaczonym im rzędzie. Młodzi Brytyjczycy zostali daleko w tyle. Całe szczęście, że gro winobrania już się odbyło. Z tak marnymi pracownikami zbiory zakończyłyby się pewnie na Boże Narodzenie. Zachętą do pracy jest luksusowy piknik z szampanem w roli głównej, zorganizowany pod białym namiotem, i pasjonująca rozmowa z właścicielem. Bertrand L'Hôpital przechodzi płynnie od francuskiego do angielskiego. To także znak czasów. Dziś ma wśród gości Belgów, Flamandów i Walonów, Francuzów oraz Brytyjczyków, młodą parę hinduską i dwoje Anglików. Cała czwórka przybyła z Londynu i zafascynowana jest swym niecodziennym pobytem. Po południu czas na wizytę w siedzibie szampana Gilles de Telmont. Zwiedzający śledzą kolejne etapy produkcji, oglądają prasy pneumatyczne, które zastąpiły dawne prasy kołowe, pojemniki do przechowywania moszczu, z którego wyrabia się nalewkę, wysokie metalowe kadzie, w których zachodzi pierwsza fermentacja drożdżowa, kolejne miejsce, gdzie odbywa się assemblage, czyli mieszanie win, oraz piwnice, gdzie szampan dojrzewa, gdzie podczas kolejnej fermentacji w butelkach umieszczonych na specjalnych stojakach pojawiają się tak pożądane bąbelki i zbiera osad. Po zamrożeniu szyjki jest on odrzucany i produkcja zostaje sfinalizowana. Goście chłoną informacje, jak wzorowi uczniowie gospodarz z niezmąconym spokojem odpowiada na setki pytań. Ukoronowaniem wieczoru będzie romantyczna kolacja przy świecach. Tak wysublimowany produkt jak szampan musi nieść ze sobą jakąś historię, podsumowuje Bertrand L'Hôpital. W przeciwnym wypadku jest jedynie produktem konsumenckim, a ludzie chcą marzyć.
Winobranie to nie jedyny moment na zwiedzanie szampanii. Sezon trwa przez cały rok. Szampan Gilles de Telmont zaprasza do siebie również na wiosnę. Odsłania wówczas przed gośćmi tajniki assemblage, mieszania win. No może nie wszystkie tajniki. Turyści mogą również na podstawie udzielonej lekcji wykonać własną cuvée privée. Prawdę poznają po 15 miesiącach, kiedy taki osobisty szampan dojrzeje. Czy będzie smakował jak oryginał? Na pewno zmieści w sobie wszystkie wrażenia zaczerpnięte z niezapomnianej podróży po szampańskich winnicach. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie przydatne linki www.rfi.fr/po polsku.
Qui s'amuse à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand Lama, rêver des amants de Vérone. Sommet du Fujiyama, voir le pays du Matagame, aller pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter. Printemps soit parti, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Et tout wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.